I kontynuujemy poranek wnet. Dzisiaj jest 26 lutego. Doktor Witold Rodkiewicz, historyk, analityk, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry, panie doktorze. O relacjach. Nie rozmawialiśmy w porankach o relacjach między Koreą Północną, Koreą, a Rosją. Jakie jest znaczenie Rosji dla tego, co się teraz dzieje w relacjach koreańsko-amerykańskich?
Najważniejsze to, co się stało w ciągu ostatnich, no powiedzmy, 15-10 lat, to wyraźny spadek znaczenia czynnika rosyjskiego w polityce, w całej tej łamigłówce politycznej wokół Półwyspu Koreańskiego. Jeśli porównamy to, co się działo w ciągu ostatnich 2 lat, zwłaszcza po przyjściu administracji Trumpa, kiedy sytuacja na Półwyspie się zaostrzyła w związku z ostrzejszym podejściem administracji Trumpa do kwestii rozbudowy, testowania arsenału nuklearnego i rakietowego przez Koreę Północną. Pozycja Rosji w całej tej grze jest znacząco mniejsza niż to było na przykład w 2005 roku, kiedy była poprzednia taka runda aktywności. Rosja wtedy odgrywała jedną z czołowych ról, miała jakieś swoje inicjatywy, proponowała formaty i tak dalej, i tak dalej. W tej rozgrywce Rosja jest wyraźnie zepchnięta na drugi plan. Najbardziej, ponieważ polityka wśród takich krajów bardzo koncentruje się, czy rola, inaczej może, rola przywódców jest bardzo, bardzo ważna, tak? To są systemy i Rosja, i Chiny, i Korea Północna, no i Stany Zjednoczone w pewnym sensie też, gdzie rola przywódcy narodowego jest niezwykle ważna. I w ciągu całego tego kryzysu, kiedy przywódca Północnej Korei spotykał się już parokrotnie ze swoimi kolegami, partnerami czy przeciwnikami potencjalnymi w Pekinie nie był w Seulu, ale spotykali się ze swoim południowo-koreańskim partnerem i spotkał się z Trumpem, teraz ma mieć drugie spotkanie z Trumpem, tymczasem sugestie strony rosyjskiej i takie, powiedziałbym, no więcej niż sugestie, starania o to, żeby doszło do szczytu z prezydentem Putinem, no nie spotykają zrozumienia strony koreańskiej, która wyraźnie uważa, że nie ma potrzeby albo nie ma, nie ma potrzeby pilnej, żeby się spotykać. Co pokazuje, że sprawa jest w rękach chińskich, amerykańskich, a mniej, dużo mniejszym stopniu rosyjskim. Taki bardzo wyraźny moment nastąpił wtedy, kiedy decydowała się sprawa zaostrzenia sankcji ponad rok temu, czy właściwie jesienią 2017 roku. I Rosja, która pryncypialnie jakby jest przeciwna stosowaniu przez Stany Zjednoczone sankcji bez jako narzędzia rozwiązywania problemów i nacisku, zwłaszcza na inne kraje. I była przeciwna i blokowała, czy próbowała blokować w Radzie Bezpieczeństwa. Ustąpiła pod wyraźnym, co było widać, tak? To są jakby relacje z dyplomatycznych korespondentów i także wewnętrzne relacje rosyjskie. Ustąpiła pod naciskiem chińskim, tak? Przyłączyła się, czy zaakceptowała zaostrzenie sankcji, które odegrało ważną rolę w tym, że doszło do pewnego, może nie przełomu, ale do pewnej zmiany atmosfery. Znaczy, Koreańczycy zawiesili swoje próby, Amerykanie obniżyli aktywność wojskową. No i jest ten dialog, w którym mamy do czynienia od momentu spotkania w Singapurze. Tak, więc rosyjska... I znowu odbywa się to wszystko bez specjalnego rosyjskiego udziału, chociaż oczywiście Rosjanie podkreślają, właśnie czytałem ostatnio, Ławrow jest w tej chwili, minister spraw zagranicznych Rosji jest w tej chwili w Wietnamie. I podkreślał w swoich wystąpieniach tam to, że Amerykanie się z nimi konsultują, tak? Ale jest też wyraźna obawa po stronie rosyjskiej, że rzecz może zakończyć się, chociaż myślę, że oni patrzą na to bardzo realistycznie, nie bardzo w to wierzą, ale jednakże powiedziałbym, obawiają się, że sprawa może zakończyć się dwustronnym dealem, czy serią dwustronnych dealów, czy bo oni nie chcą, oni cały czas proponują, że...
Ale jak ten deal amerykańsko-koreańsko-północny miałby, czego dotyczy ten deal?
Miałby dotyczyć, on na razie nie ma dealu, tak? Na razie nie ma dealu. Ten deal dotyczyłby albo, co jest takim żądaniem maksymalnym amerykańskim, trudno powiedzieć, w jakim stopniu on jest pozycją negocjacyjną, ale myślę, że pryncypialnie pozycja amerykańska była taka, że Korea Północna powinna zrezygnować, pozbyć się, oddać swój potencjał nuklearny, tak? To znaczy zdemontować urządzenia, które służą do produkcji wzbogaconego uranu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest... No bo wariantem bardziej miękkim, bardziej prawdopodobnym jest jakaś forma zamrożenia tego, co jest, ewentualnie redukcji tego. Wydaje się, że Korea Północna jest w tej chwili zainteresowana ze względów ekonomicznych i zmianą przywódca. Nowy przywódca jest zupełnie inny od swojego ojca i ma pewną wizję.
Choć podróżuje pociągiem.
No, podróżuje pociągiem, ale proszę pamiętać, żeby był kształcony w Szwajcarii. I jest z tego, co... Znowu, to akurat Rosjanie mają bardzo dobre kontakty i jeżdżą po Korei Północnej jakby orientują się w sytuacji. Rozmawiałem właśnie niedawno z jednym z wybitniejszych rosyjskich koreanistów. Podkreślał, jak wielką różnicę jak wielka różnica mentalnościowa i pokoleniowa nastąpiła ze zmianą, z przyjściem do władzy ostatniego lidera. I rzeczywiście nawet do tego stopnia oni oczywiście nie chcą zrezygnować, boją się i szukają sposobów zagwarantowania trwałości reżimu. Jednym z tych elementów tej trwałości reżimu powinien być, oni to rozumieją, powinna być ekonomiczny wzrost, ekonomiczna modernizacja. Myślą o modelu chińskim czy wietnamskim, tak, gdzie partia komunistyczna utrzymuje pełnię władzy, ale rozwija się gospodarka, rozwija się prywatny biznes, że to jest ten model, do którego oni dążą i oni chcą też, nawet wydaje się, że myślą o tym, że mogliby stać się partnerem, realnym partnerem Stanów Zjednoczonych, ze względu na to, że nacjonalizm koreański jest silnym uczuciem, silną tendencją także, czy nawet zwłaszcza powiedziałbym w Północnej Korei. I oni z kolei obawiają się i bardzo im obawiają się i próbują się do pewnego stopnia, o ile mogą, także uwalniać czy rozluźniać opiekę chińską. Tak? Mamy w tej chwili taką sytuację, że właściwie całość gospodarki ukraińskiej, północno-koreańskiej zależy od handlu i wymiany z Chinami.
Póki co do zjednoczenia Korei Południowej i Północnej nie dojdzie. Nikt o tym nie mówi.
Można o tym mówić, tylko oczywiście Korea Północna nawet do tego stopnia w tej chwili zmieniła swoją politykę, że ponieważ zjednoczenie Korei, oczywiście właściwe zjednoczenie pod egidą rządzącej partii, było jednym z głównych haseł, jak mówiłem, nacjonalizm był ważnym elementem ideologii tego reżimu. W tej chwili o zjednoczeniu mówi się mniej, czy w ogóle jakby zeszło to na drugi plan w propagandzie. Znaczy oni oczywiście, że zjednoczenia nie chcą, zdają sobie sprawę, że zjednoczenie skończyłoby się dla nich tym, czym dla, albo gorzej, tak, dużo gorzej niż dla nomenklatury niemieckiej, czy wschodniej niemieckiej. Także oni myślą właśnie odwrotnie. Oni szukają sposobów do zagwarantowania trwałości reżimu i trwałości państwa północno-koreańskiego, jako tego lepszego, jako tej lepszej Korei. To jest ten model. Oni raczej myślą, że będą tą lepszą Koreą.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w poranku wnet. Jesteśmy lepiej przygotowani dzięki temu do szczytu, który już za dwa dni w Hanoi w Wietnamie, spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentem Korei Północnej. Będziemy je obserwować, bo tam jeszcze są Chiny, jeszcze jest Wietnam.
No, przede wszystkim Chiny, tak? To jest ten najważniejszy partner w tym całym układzie. Oczywiście Korea Południowa, ale jak mówię, no Rosja przestała odgrywać tutaj pierwszoplanową pozycję, raczej dopomina się o to, że ich Ławrow chwalił się, że Amerykanie się konsultowali z nimi, jako specjalnie to podkreślał, i że oni mają jakieś tam pomysły, ale kładł nacisk właśnie na to, że potrzebne jest w końcu wielostronne gwarancje. Oni myślą w charakterze tego, co oni nazywają budową nowej architektury bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej. A tutaj ich myślenie jest bardzo podobne do tego, które przejawiają w Europie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Witold Rodkiewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:55. A w studiu Tadeusz Płużański, historyk, publicysta, wicedyrektor TVP Historia, prezes Fundacji Łączka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
No to zbliżamy się do tego dnia, w którym będziemy mówić dużo na temat żołnierzy wyklętych. Jaka jest specyfika 2019 roku?
Specyfika jest taka, że z jednej strony oczywiście upamiętniamy i zaraz też pozwolę sobie zaprosić na konkretne wydarzenia, ale z drugiej mamy sytuacje bardzo, bardzo przykre, bardzo niepokojące. Mamy niestety wzrastającą falę nienawiści, antypolonizmu, niechęci i kłamstw wobec żołnierzy wyklętych. I to jest z jednej strony w sensie ogólnotematycznym ta konferencja w Paryżu, która była, prawda? Tam się szkolowało Polaków, polskie wojsko, Armię Krajową, prawda? Przecież wyklęci wyrośli w dużej mierze właśnie z AK, ale mieliśmy wczoraj też na Uniwersytecie Warszawskim coś skandalicznego. Ja myślałem, że to jest jakiś fake news w pewnym momencie, bo nie wiem, czy pan redaktor widział, taki plakat pojawił się w internecie, co też ciekawy zresztą sposób zachęcania do udziału w seminarium licencjackim, wysyłanie plakatu, prawda? Więc było to wszystko dosyć podejrzane. Plakat zatytułowany Zbrodnie żołnierzy wyklętych, i to małymi literami pisanych i wziętych w cudzysłów, na Żydach 1944-47. Chyba państwo uznają, że jest to mocny przekaz, prawda? Mocny, ale mocno fałszywy. Jest to po prostu przekaz kłamliwy, ale widać, no tutaj już się nikt nie pateczkował, prawda? Trzeba było między oczy uderzyć takim obuchem, prawda? Nie kontrowersje wokół sprawy podziemia niepodległościowego, stosunek żołnierzy drugiej konspiracji do mniejszości narodowych czy Żydów. Nie, to jest prosto w oczy zbrodnie żołnierzy wyklętych na Żydach. I to się rzeczywiście odbyło. Takie seminarium miało miejsce. Prowadził pan doktor August Grabski, to jest pracownik i Polskiej Akademii Nauk i ŻIH-u, jak się zdążyłem zorientować. Byli seminarzyści, słuchali strasznych rzeczy o tym, jacy jesteśmy źli, my Polacy, jak to właśnie grupa, właściwie nie wiadomo skąd wzięta, bo nie nawiązująca w żaden sposób, nie mająca ciągłości z Polskim Państwem Podziemnym i Armią Krajową, jacyś bandyci i przestępcy po prostu poszli sobie do lasu, żeby mordować Żydów właśnie w tych latach 44-47, i tu się pojawiają nie tylko te znane osoby, prawda, ciągle obarczane właśnie takim barbarzyństwem antysemickim jak Bury, jak Wołyniak, ale pojawił się na przykład Hieronim Dekutowski-Zapora, Cicho Ciemny, prawda? Więc no rzeczy straszne, rzeczy sugerujące właśnie jakiś bandytyzm, który się wziął właściwie nie z właśnie z okupacji Federacji Niemieckiej. Nie traktowane to jest jako ciągłość, prawda, walki. A tak było przecież, prawda? Przecież Wien jest bezpośrednim nawiązaniem do Armii Krajowej. Struktury narodowe też kontynuują walkę. Tam Druga Rzeczpospolita na tym wykładzie była też strasznie oczerniana, prawda, że to właściwie dyktatura faszystowska i to potem przeszło też na polskie państwo podziemne. Aż mi przykro to wszystko powtarzać, ale no, jeszcze na pewno trzeba się będzie odnieść do tego poważniej. Natomiast teraz sygnalizuje problem, że było takie wydarzenie. Nieprzypadkowo oczywiście niemal w przeddzień rocznicy i to się dzieje co rok. Prawda? Pan Zandberg już mówił, że w ogóle zlikwidować święto. Pan Czarzasty na marszu w Hejnówce powiedział, że to w ogóle była bandyterka, prawda? Gwałciciele i przestępcy. I teraz smutne jest to, że właśnie temu się nadaje charakter naukowy, prawda? Czyli seminarium dla młodych ludzi, prawda? Pod auspicjami pana doktora z Żichu ma taki właśnie charakter, prawda? No ma to wydźwięk antypolski po prostu.
Wymknęło się pod kontroli kult żołnierzy wyklętych, to, że się udało wprowadzić święto żołnierzy wyklętych, to, że masowo i młodzi, i starsi, i jeszcze starsi uczestniczyli w tym, że nagle polskość i patriotyzm nowoczesny zaczął się kształtować wokół żołnierzy wyklętych, więc to jest pewno odpowiedź na to.
I to jest zagrożenie. Rzeczywiście widać, wiele środowisk nie może sobie z tym poradzić. Ale rzeczywiście nabiera to charakteru niemal międzynarodowego, prawda? Z wszystkich stron jesteśmy właśnie atakowani za nasz rzekomy antysemityzm, za to, że wcale nie byliśmy bohaterscy, prawda, że nie stawiliśmy czoła Niemcom, tylko przeciwnie, kolaborowaliśmy z Niemcami, mieliśmy wspólną administrację z Niemcami, że żadni z nas bohaterowie, tylko po prostu mordercy i ta zaraza, prawda, że kłamliwa się rozlewa na cały kraj, ale też na Europę i świat.
Że Niemcy to przebrani w mundury niemieckie Polacy mówiący po niemiecku.
De facto tak, a właściwie nawet nie po niemiecku, tylko po nazistowsku, prawda? No bo Niemców też właściwie nie ma w tej historii, ale żeby było pozytywnie, to właśnie, że tak powiem, dajemy odpór temu wszystkiemu, prawda? I atakom medialnym i tym naukowym, czy też pseudonaukowym w kraju i za granicą. Tutaj jeszcze wspomnieć należy pana profesora Grabowskiego, Grossa i tego, co się właśnie działo
w Paryżu,
że rzeczy straszne, rzeczy skandaliczne. Natomiast my organizujemy, jak co roku, pozytywne święto podniosłe, patriotyczne, odnoszące się do naszych bohaterów. 1 marca o godzinie 12 zapraszam państwa serdecznie na łączkę. Tam pochylimy się nad naszymi zamordowanymi przez komunistów patriotami. Jeszcze będzie przynajmniej jedna impreza, uroczystość współorganizowana przez Fundację Łączka wspólnie z Urzędem do Spraw Kombatantów. 10 marca zapraszamy na uroczystości poświęcone 70. rocznicy śmierci cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego Zapory. 10 godzina Katedra Polowa Wojska Polskiego przy ulicy Długiej, 12 na Łączce. To był wybitny polski żołnierz, wbrew temu, co się dzisiaj mówi, na przykład, co twierdzi pan Grabski, pan doktor Grabski, nie był żadnym antysemitą, nie był żadnym wyrzutkiem społecznym, tylko razem ze swoim wojskiem, z Zaporczykami, bronił ludności cywilnej przed sowietyzacją, przed komunistami. Robił to w czasie okupacji niemieckiej i potem kontynuował tę walkę właśnie z Sowietami. Barbarzyńsko potraktowany, Zaporczycy przebrani w mundury Wehrmachtu byli sądzeni właśnie pod zarzutami kolaboracji z Niemcami. Ci, którzy walczyli, prawda, mieli kolaborować. Potem strzelani w tył głowy, też w tych mundurach Wehrmachtu. A dzisiaj przywracamy im tę dobrą pamięć, bo zasłużyli na pewno na taką. Cieszę się, że wciąż ta dobra atmosfera wokół żołnierzy wyklętych trwa, zgłaszają się wciąż i do fundacji, i do innych miejsc młodzi ludzie, którzy chcą upamiętniać, rekonstruktorzy, kibice, prawda? Naprawdę się wiele, wiele dzieje i będzie się wiele działo w tych dniach marcowych.
Nie opadła ta energia społeczna, dobra energia społeczna wokół żołnierzy wyklętych.
Na pewno nie, wbrew oczywiście absurdalnym twierdzeniom, że już temat jest zamknięty, że już wszystko wiemy. Jesteśmy na początku drogi, drodzy państwo. Poznajemy kolejne życiorysy tych niezwykłych ludzi, a znamy do tej pory tylko niewielu z nich de facto.
I ciągle szukamy kości bohaterów.
Otóż to, a mówimy o wielkiej skali, to są tysiące ludzi wciąż spoczywających w bezimiennych miejscach i to jest obowiązek nasz, Polaków, obowiązek państwa polskiego, dzisiaj pięknie realizowany przez ekipę profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Także są ludzie, którzy upamiętniają, a tych hejterów napiętnujemy, ale szczęśliwie jest to wciąż i mam nadzieję, że zostanie margines debaty publicznej, margines rozmowy o naszej historii.
To jeszcze powiedzmy, że profesor Szwagrzyk został laureatem Nagrody Klubów Gazety Polskiej. Wczoraj było uroczyste wręczenie tej nagrody w Filharmonii Warszawskiej. Co w TVP Historia z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych?
Mnóstwo rzeczy, będą filmy dokumentalne, będzie, mam nadzieję, że uda się to też dopiąć wszystko formalnie. Nowy film o pułkowniku Łukaszu Cieplińskim autorstwa Sławomira Górskiego. To jest taka zajawka, zapowiedź odcinkowego filmu, który ma powstać na temat jednego z naszych najwybitniejszych żołnierzy. To jest de facto ostatni komendant nie tylko WiN-u, ale Armii Krajowej. Prawda? Mimo, że rozwiązana przez generała Kulickiego, odtworzyła się, odrodziła się pod nową nazwą zrzeszenia WiN. Zamordowany 1 marca 1951 roku Polak, katolik, połknął medalik z Matką Boską, żeby zostać w przyszłości zidentyfikowanym. To się jeszcze niestety nie stało, ale wszyscy mamy nadzieję, że on i inni członkowie, żołnierze 4. Komendy WiN-u zostaną jednak odnalezieni, tak jak generał Fildorf, tak jak rotmistrz Pilecki i właśnie mnóstwo tych naszych żołnierzy niepodległości, żołnierzy ostatniego polskiego powstania zbrojnego, którzy leżą gdzieś, zostali wyrzuceni gdzieś przez komunistów, prawda, do jakichś dołów, do jakiejś gnojówki, prawda, gdzieś się porzuceni tak, żeby nigdy nie zostali znalezieni, ale to się dzieje, prawda? To, co jest pozytywne, to jednak ta historia komunistyczna jest przezwyciężana. Komuniści przegrali tę walkę i dzisiaj coraz więcej wiemy, coraz więcej można odkrywać właśnie tych historii żołnierzy niezłomnych, że tak się wyrażę, wyklętych przez komunistów żołnierzy niezłomnych.
A co dziś w programie, o co chodzi?
A dzisiaj, panie redaktorze, 17.30 TVP Info, między innymi profesor Krzysztof Szwagrzyk, laureat Nagrody Gazety Polskiej. Powiemy sobie o ekshumacjach, powiemy też zapewne, przynajmniej mam nadzieję na odpowiedź na to pytanie, co z relacjami z Ukrainą, prawda? Czy ta sprawa została zamknięta, czy nasi naukowcy, badacze będą mogli wejść tam i poszukiwać kolejnych dziesiątków tysięcy zamordowanych, a w pierwszej części pani minister Anna Fotyga, bo w polityce zagranicznej i krajowej też się wiele dzieje. Wiemy, że jest piątka Kaczyńskiego, wiemy, że opozycja się jednoczy, jak kiedyś w PRL-u, prawda? Teraz mamy koalicję europejską z panem Cimoszewiczem, Millerem, prawda? To jest takie chyba domknięcie okrągłego stołu, prawda? Bo znowu taka właśnie koncesjonowana opozycja plus komuniści, prawda? Do tego jeszcze ludowcy, więc to wszystko bardzo ciekawie wygląda. Zapraszam państwa oczywiście na 17.30 do TVP Info, o co chodzi.
Zaprosił Tadeusz Płużański, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę bardzo. W Poranku Wnet. Patrzę na zegarek, godzina 9.08.
Na przegląd prasy.
Antoni Opaliński.
Przegląd prasy rzeczywiście w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej i drugiej stronie relacji z tej wczorajszej uroczystości przyznania nagród Człowieka Gazety Polskiej. Premier Mateusz Morawiecki, profesor Krzysztof Szwagrzyk, profesor Ryszard Legutko i reżyser Patryk Wega. To jest czwórka laureatów, ale już nie tak bardzo uroczyście. Wojna z krzyżem. Artykuł Adriana Siwka. W ostatnich dniach doszło do dwóch skandalicznych aktów wandalizmu wymierzonych w Kościół katolicki. Niestety tego typu incydenty zdarzają się coraz częściej i dzieją się z coraz większym przyzwoleniem społeczeństwa. I jeszcze w Gazecie Polskiej codziennie artykuł Pawła Kryszczaka. Ostatnie dni zbrodniczego kalifatu. Brytyjski oddział służb specjalnych znalazł na obszarach wschodniej Syrii wyzwolonych od tzw. państwa islamskiego odcięte głowy jazydek, które były wykorzystywane jako niewolnice seksualne. I jeszcze informacja, że z ponad 6 tysięcy jazydów uprowadzonych przez państwo islamskie udało się uratować niewiele ponad 3 tysiące. Tak właśnie kończy się ta historia, a może ona wcale się nie kończy. W naszym dzienniku Głos Wyklętych jest informacja o tym, że zakończył się pierwszy etap budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. I jeszcze jest artykuł pani Anny Zechenter z Krakowa. Ona przypomina dwa żywoty równoległe, Witold Pilecki i Tomasz Serafiński. Tomasz Serafiński był konspiracyjnym sobowtórem legendarnego rotmistrza. To jest w naszym dzienniku. W Rzeczpospolitej jest między innymi o tym, o czym żeśmy mówili w pierwszej części, czyli o tym spotkaniu Ligi Unii Europejskiej z Ligą Państw Arabską. Unia potrzebuje krajów arabskich do walki z imigracją i terroryzmem, dlatego europejscy przywódcy przyjechali na pierwszy szczyt z Ligą Państw Arabskich. I jeszcze o tych negocjacjach handlowych między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tu jest taki komentarz, znalazłem na drugiej stronie. Prędzej czy później Stany zwyciężą, pisze pan Jędrzej Bielecki. Już widzę jakiegoś komentatora gdzieś tam z starożytnej Grecji, który pisze przed pierwszą wojną punicką. Prędzej czy później Kartagina zwycięży. W naszym dzienniku Gazecie Prawnej natomiast jest informacja o tym, że Chińczycy chcą dotrzeć do Morawieckiego. Nowym dyrektorem Huawei Polska został Ryszard Hordyński. Zarządów PiS był on pełnomocnikiem ministra finansów do spraw IT i wiceprezesem spółki, która pracuje przy uszczelnieniu systemu VAT. Jak widać, Chińczycy się nie poddają. I jeszcze w dzienniku Gazecie Prawnej, proszę państwa, taki uroczy diagram, mianowicie tutaj są różni prezesi różnych spółek, tutaj są rozrysowane są nazwy spółek, pod nimi są nazwiska. Niektóre nazwiska są pełne, jak Paweł Olechnowicz, inne są już tylko takimi akronimami. Maksymilian G, Krzysztof Z, Bogusław O. To są różni panowie, przed którym toczą się śledztwa i podobno, tak przynajmniej straszy dziennik Gazeta Prawna, służby będą nadal pukać do drzwi o 6 rano, czyli ten program Cela Plus też jest realizowany. Już ostatnie tylko 3 informacje. Tak, jeśli chodzi o te sprawy polsko-amerykańsko-izraelskie, to Piotr Zychowicz do rzeczy pisze o teczce Bleichmana. Kim był ten Frank Bleichman, którego amerykański sekretarz stanu chciał nam tutaj zarekomendować jako naszego bohatera. Proszę przeczytać, to jest rzeczywiście wstrząsające. Opinia polityka, kiedyś czynnego, na temat kryzysu polsko-izraelskiego. Spektakularne zablokowanie szczytu przez Morawieckiego wywołało irytację wielu środowisk żydowskich, ale po raz pierwszy nie na Polskę, lecz na Netanyahu. I jeszcze opinia Jana, to jest opinia Jana Marii Rokity, bo w końcu nie wymieniłem autora. Zasługą Morawieckiego jest to, że szybko zdecydował się na udramatyzowanie konfliktu. Jeśli chodzi o dramatyzowanie konfliktów, Jan Rokita na pewno wie, o czym mówi. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć o tym na zakończenie, że głosowanie było w Senacie Stanów Zjednoczonych, gdzie republikanie chcieli wprowadzić takie prawo, żeby ratować te dzieci, które przeżyją aborcję. Zostało to zablokowane przez demokratów. Prezydent Trump nazwał to na swoim Twitterze jednym z najbardziej szokujących głosowań, jakie miało miejsce w dziejach amerykańskiego parlamentaryzmu. I na zakończenie informacja rocznicowa. Otóż proszę państwa, 26 lutego 1789 roku padł eklips. Eklips, proszę państwa, to był koń arabski, od którego według opinii specjalistów pochodzi dzisiaj większość wyścigowych koni arabskich. I to jest ostatnia informacja,
którą przekazał Antoni Opaliński. Wróci do studia o godzinie 12. Na zegarze 9.13 kończymy powoli poranek wnet. Milo Kurtis jest już w studio, zdenerwowany jak zwykle.
Jak nigdy. Nie, no czymś tu się denerwować tak naprawdę.
Tym, że czas mija.
Jeśli w ogóle czas istnieje.
To jest pytanie, na które Milo Kurtis będzie poszukiwał dzisiaj odpowiedzi. Paweł Chodyna zrealizował poranek. Jaśmina Nowak była jego wydawcą. Krzysztof Skowroński życzy państwu miłego dnia. Za chwilę porządek na antenie, bo Grecy mają taki sposób komunikowania, że inaczej nazywają, inaczej realizują. To jest taki model w ogóle, biznesowy model. W relacjach dyplomatycznych też często stosowany przez te śródziemnomorskie państwa duże i małe.
Raczej na śródziemnomorskie się zgadzam, ale może nie biznesowy, ile artystyczny.
Model.
Model, ale model.
Model artystyczny.